Nazywam się Piotr Strzeżysz i przyjechałem dzisiaj do Siemiatycz opowiadać o Kolumbii.
Czy w takim ograniczonym czasie, bo kilka razy patrzyłeś na zegarek i mówiłeś, ile to jeszcze zostało, właśnie czy w tym ograniczonym czasie da się powiedzieć to, co się chce?
Chyba nie. No wszystko zależy oczywiście od tego, co chcemy powiedzieć. Wydawało mi się, że to najważniejsze jak zwykle gdzieś tam mi umknęło. Być może dało się wyciągnąć między słowami, no ale często jest tak, że ta esencja tej podróży, to najważniejsze, to coś najważniejszego, to co nam się wydawało najbliższe, najbardziej wartościowe, to gdzieś umyka między słowami, że ten przekaz taki tego, co się doświadczyło, a to jak się potem o tym opowiada, że jednak te dwie jakby te rzeczywistości, tamta i ta tu, to dzieli ogromna przepaść. I nie da się, nawet jakbym miał opowiadać tydzień, to pewnie bym wszystkiego nie opowiedział to raz, a wcale nie jest powiedziane, że gdybym opowiadał dłużej, to bardziej zbliżyłbym się do tego, no co rzeczywiście, czego doświadczyłem, co było we mnie, kiedy jeździłem przez Kolumbię, bo opowiadałem głównie o Kolumbii.
No właśnie, dlaczego o Kolumbii? Bo pierwszy raz w Siemiatyczach, pierwsze spotkanie z tą publicznością, trzeba wybrać jeden temat, jeden kraj. Dlaczego właśnie taki?
To z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że temat, który zaproponowałem, można powiedzieć, był zajęty przez jednego z moich kolegów, który będzie opowiadał o obu Amerykach. Ja, proponując Tomkowi mój temat, zaproponowałem obie Ameryki. Wydawało mi się, że to będzie takie mnie bliższe, bo to jest mój ostatni wyjazd, który trwał 16 miesięcy, miał miejsce w obu Amerykach. Zacząłem w Patagonii, skończyłem na Alasce. Chciałem o tym poopowiadać, co oczywiście byłoby też jeszcze bardziej karkołomne, bo miałbym mniej więcej tyle samo czasu, a chciał powiedzieć o krajach 15, a nie o jednym. Ale ta właśnie może to właśnie to coś najważniejszego, to coś takiego też wspólnego dla tych wszystkich krajów, może by było o wiele nawet łatwiej wycisnąć niż z jednego. Więc no koniec końców zaproponowałem jeden kraj z tych 15, przez które jechałem i padło na Kolumbię. A dlaczego Kolumbia, a na przykład nie Meksyk, czy nie wiem, Stany Zjednoczone? To dlatego, że ja mam często problem z wartościowaniem, jak ktoś mnie pyta, najpiękniejszy kraj, najlepszy, najładniejszy i tak dalej, te wszystkie naj. Bardzo ciężko odpowiedzieć na jakiekolwiek naj. Natomiast no, w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej to jest to stosunkowo łatwe, dlatego że ta Kolumbia rzeczywiście jest naj. Ona jest naj pod prawie każdym względem. Naj, jeśli chodzi o klimat, o jedzenie, o ludzi i chyba głównie ze względu na ludzi, głównie ze względu na to jakieś takie nagromadzone ciepło wśród tych osób, które się spotyka tam na miejscu. Że oni są jacyś tacy nieprawdopodobnie empatyczni, że oni są tacy nastawieni bardzo na kontakt, na rozmowę, na dialog, na dowiedzenie się czegoś o człowieku. Oczywiście nie wszyscy, oczywiście to jest ogromne uogólnienie i nie jest tak, że każdy Kolumbijczyk, którego spotkałem, to otwierał przede mną drzwi i zapraszał na godzinę rozmowy i częstował kawą i dzielił się dobrym słowem i tak dalej. No nie, tak, nie zawsze tak było. Co więcej, nawet jedyna próba napaści mnie przez te wszystkie 15 krajów miała miejsce właśnie w Kolumbii, ale to też troszeczkę na własne życzenie, bo wszyscy mnie ostrzegali, żebym nie jechał przez. To był taki obszar, który, no wszyscy, bez wyjątku prawie osoby, które spotykałem, mówiły, że jest niebezpieczny, żebym tamtędy uważał, żebym broń Boże nie jechał nocą. No i ja jakby, prawda, niewiele sobie z tego robiąc, bo mając jakby w głowie, że przecież no tyle już przyjechałem, nic się nie stało, to co się ma stać. No i prawie się doigrałem, bo rzeczywiście mnie nocą napadnięto. No i potem już miałem nauczkę, już potem nocą nie jeździłem. Miałem bardzo duże szczęście, dlatego że akurat jechała karetka na sygnale i ona tam w świetle reflektorów, widząc chyba co się dzieje, karetka się zatrzymała, ci mężczyźni uciekli, no i potem byłem eskortowany do najbliższego miasteczka i już potem rzeczywiście nigdy więcej nie jechałem, nawet o zmierzchu nie jechałem w ogóle nocą, więc to była taka z jednej strony nauczka, jakaś wskazówka, ale no jakby poza tym jednym takim odosobnionym przypadkiem, wypadkiem, no wszyscy byli nieprawdopodobnie gościnni, wszyscy byli nieprawdopodobnie ciepli, dużo dobra otrzymałem od tych ludzi, w kilku naprawdę takich, no dla mnie nieprzyjemnych sytuacjach mi bardzo Kolumbijczycy pomogli, poza tym no też jedzenie, no kawa kolumbijska, o której trochę dzisiaj mówiłem, że często kupowana na ulicy nie jest zbyt dobra, bo jest rozwodniona, no ale są też miejsca, gdzie można kupić dobrą, można iść na bazarek, można iść do sklepu, kupić dobrą kawę, zaparzyć sobie tak jak lubię i no też klimat jest bardzo zróżnicowany, to jest krajnie prawdopodobnie zróżnicowany z strony geograficznej, klimatycznej, dlatego, że tam w zasadzie no jest kilka stref klimatycznych, można jechać do dżungli, można jechać na wybrzeże, można jechać w góry, gdzie jest chłodniej i nie jest aż tak wilgotno, no kto co lubi. Od strony kulturowej oczywiście też, no to już taka oczywistość.
Czy trzeba być takim okazem zdrowia, żeby pozwolić sobie na takie podróżowanie? Bo kiedy patrzyłam na te twoje zdjęcia, kiedy na tobie tak naprawdę skóra i kości i właśnie jeszcze te temperatury.
To znaczy, nie wydaje mi się, że trzeba być jakimś okazem zdrowia. Trzeba być w miarę zdrowym człowiekiem. nieubłożnie chorym, ale to nie jest jakiś warunek, który no, jest nieodzowny do tego, żeby tam pojechać. No powiedzmy, że to ja jakby porównując się, no nie wiem, z większością moich znajomych w moim wieku, których pamiętam jeszcze z podstawówki czy ze szkoły średniej i teraz, kiedy się spotykam czasami, ja porównuję się z nimi, być może, że jeśli chodzi o wydolność, o wysiłek, tej siły mam więcej, no ale to jakby, no, ja jadąc do Kolumbii zrobię tych kilometrów dziennie 80 czy 100, ktoś pojedzie i zrobi ich 50, to w ogóle nie o to chodzi. To znaczy, no jakby no, nie trzeba się zażynać, nie trzeba myśleć, że nie dam rady, po prostu dam rady na mniej. Od strony fizycznej, prawda? Bo to oczywiście wszystko zależy od tego też, gdzie pojedziemy do tej Kolumbii, co tam będziemy robić, jakim środkiem lokomocji będziemy się przemieszczać. No ja się przemieszczam rowerem i to nie jest zbyt komfortowy środek lokomocji w tych warunkach, no bo pomijając już temperatury, pomijając wilgotność, no to tam są góry i tam są góry, które nierzadko mają bardzo strome nachylenia. Więc nawet bez bagażu to byłoby trudno podjechać na niektóre przełęcze. No i to oczywiście wiąże się z wysiłkiem, no trzeba się umordować, żeby wjechać. Potem jest przyjemność, jak się zjeżdża, więc też coś za coś, ale no, od strony fizycznej to jest to kraj męczący, bardzo, bardzo męczący. No nawet jak się nie jest w górach, to się jest w dżungli. Pomijając już znów temperatury, mnóstwo robactwa, choroby tropikalne, których nie mamy w Polsce, no, na nie wszystko da się zaszczepić. No, właśnie paradoksalnie na te najbardziej jakby tam popularne, rozprzestrzenione, na które w większości ci mieszkańcy są odporni, ani mnie, no nie ma szczepionek, prawda? Na malarię, zinka, chikungunya, choroby malaryczne, no nie ma szczepionek. Można się próbować chronić przed ukąszeniami owadów, komarów, ale no nie da się, no i tak te komary jakoś tam podziabią nas prędzej czy później. Więc no jakby od strony komfortu rower no nie stanowi tutaj jakby niczego ułatwiającego doznania w tej podróży, no ale to nie o to chodzi, naprawdę.
A o co chodzi? Dlaczego ty wyruszasz w podróż? Jak wyruszasz, to masz jakiś plan, chciałbym coś?
To znaczy, to też trudno uogólniać, bo te wyjazdy moje no, są realizowane z różnych powodów. Czasami jadę stricte po to, żeby się mordować. No, jeżeli zaplanowałem sobie wyjazd w Andy i próbę wjechania na wierzchołek wulkanu, który ma 6200 metrów i przez 2 tygodnie spotkałem w tym czasie może 5 osób, może 10 i te rozmowy były szczątkowe i nie ma tego kontaktu, jest w zasadzie tylko ten wysiłek, ja i ten wulkan, no to jakby motywem tu przewodnim tego wyjazdu było mordowanie się, wjechanie na wulkan. Natomiast no, jeżeli jadę do Kolumbii, czy tak jak ta ostatnia moja podróż z Patagonii do Alaski, no jednak ona, pomijając to krajobrazu, mordowanie się i tak dalej, no jednak wiązała się z chęcią poznania człowieka, pobycia z człowiekiem, porozmawiania z człowiekiem, otwarcia się na drugiego człowieka. No chyba chodzi o ten kontakt z drugim człowiekiem, naprawdę. I rower nieprawdopodobnie ułatwia ten kontakt. Dlatego, że no będąc w autobusie, będąc w samochodzie, ja nawet jak przejeżdżam ulicą i widzę te osoby, oczywiście mogę się zatrzymać, prawda? No ale jednak to już to nie jest to samo, kiedy jadę rowerem, kiedy o postu jest łatwiej, kiedy o ten nawet, no nie wiem, na odpowiedź na jakąś zaczepkę słowną, jeżeli ktoś krzyczy do mnie, to ja to usłyszę. Jeżeli jadę samochodem, raczej nikt nie krzyczy do przejeżdżającego samochodu, do kierowcy. Natomiast jeżeli jadę rowerem względnie wolno, nie jest to zjazd, jadę po płaskim, czy tym bardziej pod górkę, to jadę powoli. No więc jak ktoś przychodzi, to zazwyczaj zaczepi. Pozdrowi, coś krzyknie, powie. Zresztą ja się mogę zatrzymać, też porozmawiać. Więc ten rower bardzo no, ułatwia te kontakty. Też sposób, w jaki podróżuję, ten taki niskobudżetowy, wymaga często, no wiąże się jakby nieodmiennie z tym, że ja jakby jestem uzależniony od pomocy drugiego człowieka. Kiedy zapada zmrok i ja szukam miejsca na rozbicie namiotu, jak śpię w namiocie, a głównie śpię w namiocie, no to jednak staram się znaleźć tego człowieka, żeby zapytać, czy to jest bezpieczne, czy ja się mogę rozbić, czy to jest teren prywatny i tak dalej, no to jakby to wszystko w naturalny sposób prowadzi do kontaktu, prowadzi do rozmowy. No i w tych krajach zazwyczaj, jeżeli człowiek szuka miejsca na rozbicie namiotu, jest zapraszany do domu, bo nikt nikogo nie zostawi za płotem, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć, bo nie wszędzie jest bezpiecznie. Jestem po prostu no, zazwyczaj rozbity na czymś podwórku, a jeżeli ktoś ma warunki, no to, a nawet jak nie ma, to często da mi łóżko swoje, bo dla niego no to będzie jakby nawet można powiedzieć, no obraza byłaby, nie byłoby to mile jakby postrzegane choćby, nie wiem, przez sąsiadów i przez innych członków rodziny, że tu jest gość, prawda, w domu, a śpi na podłodze, a reszta śpi na łóżku, więc często na przykład, no pamiętam mnóstwo takich sytuacji, że ktoś miał jedno łóżko, na którym spały 3 osoby i te 3 osoby spały na podłodze, a ja spałem na łóżku, dlatego, bo, no bo jestem gościem. To takie, nie wiem, czy typowo polskie, ale możemy usłyszeć czasami w Polsce, prawda, gość w dom, Bóg w dom. Takie bardzo dla nich naturalne, że ten gość tutaj, no wymaga jakiegoś specjalnego traktowania, przecież nie jest nikim specjalnym, ale w pewnym sensie czuję się jakiś taki specjalny, ale nie wartościując tutaj, że lepszy, tylko taki właśnie doceniony. Doceniony, że tu znalazł się na moment w czymś domu i też stara się jakby tych ludzi traktować specjalnie. Że oni właśnie są dla mnie tym takim jakby aniołem stróżem, który mnie tutaj ugosił, prowadzi, że daje mi strawę, ugosi czymś, poczęstuje kawą, posiłkiem, realne dobre słowo da na drogę i tak dalej. Więc to oni też są dla mnie specjalni. Jakby tu obie te strony, ta relacja jest tutaj taka na zasadzie jakiejś wyjątkowości, prawda? I to jest ogromna wartość właśnie tych podróży, to spotkanie z drugim człowiekiem. Ja jestem pewien tego, to jest moja oczywiście bardzo subiektywna ocena, że takie spotkania prowadzą do tolerancji, do nadbudowywania tolerancji, do otwartości też na drugiego człowieka. Że okazuje się, że ten inny człowiek, ten inny z innej kultury, inaczej wyglądający, inaczej ubierający się, mówiący innym językiem, często wyznający inną religię, jest wbrew pozorom bardzo bliski mnie. Jest, że nie ma się czego bać tak naprawdę, że ludzie są różni, że wszędzie można spotkać osoby, dla których może to dobro nie jest wartością taką, która mogłaby ich prowadzić przez życie i jakby no, nie lubią dawać, dzielić się, wolaliby brać, ale to jest naprawdę jakby w podróży osoby, które w ten sposób się zachowują, które nie są gościnne, nie są dobre, nie są miłe i serdeczne, to jest jakiś znikomy ułamek, więc jakby być może mój obraz świata jest wypaczony, ale ja uważam, że świat jest dobry i jakby każdego człowieka prawie, którego spotykam na ulicy, w zasadzie każdego, nawet nie, że prawie, ale od razu jakby zakładam, że on jest dobry. Oczywiście mogę się czasami pomylić i dostać w łeb, ale to jakby to zupełnie nie zmienia mojego oglądu na świat. Jakby ten mój ogląd na świat jest tak jeszcze nadbudowany teraz przez te podróże, że świat jest dobry, że już chyba się tego nie pozbędę. Nawet jakbym naprawdę chyba codziennie teraz dostawał w głowę gdzieś na ulicy, to chyba nadal bym chodził i myślał, że świat jest dobry, że to był jakiś wypadek przy pracy, prawda? Że miałem pecha, spotkałem kogoś, kto ma trochę inaczej w głowie i inaczej postrzega świat, ale chyba to jakby ten mój ogląd się nie zmieni. Także te podróże nieprawdopodobnie otwierają na drugiego człowieka, nadbudowują tolerancję moim zdaniem i to jest być może ten motyw taki, ta chęć, która gdzieś tam mnie wypycha w świat, że cały czas chcę mieć w sobie ten obraz taki, że nawet jeżeli on nie jest prawdziwy, ale dla mnie jest, że ten świat jest dobry i to takie to dzielenie się, to częste dzielenie się tym dobrem, tym sobą, tą chwilą, tym czasem, bo ci ludzie mają czas, prawda? Oni często zapraszając mnie do domu, na drugi dzień nie idą do pracy, tylko siedzą ze mną pół dnia i rozmawiamy. I to jest taka no, wymiana tego, co się ma. Nie zawsze ma się dużo, ci ludzie często mają niewiele. To, co pokazałem dzisiaj na jednym ze zdjęć, był taki przystanek, na którym było napisane, aby się podzielić nie trzeba niczego mieć, wystarczy tylko chcieć. Bo przecież można się podzielić mnóstwem innych rzeczy. Uśmiechem, spojrzeniem, gestem, słowem. Nie muszą być to żadne wartości materialne. Tym bardziej, że często ci ludzie mają niewiele od tej strony materialnej. Natomiast wydają się nieprawdopodobnie głęboko bogaci wewnętrznie. Nieprawdopodobnie jakby tak mocno wewnętrznie głęboko przeżywający świat. Bardzo, bardzo jakby no, zespoleni z tym światem na zasadzie jakiejś takiej wymiany, jakiejś takiej współzależności. No i są często też, mnie się wydaje, nieprawdopodobnie wrażliwi, że to się jakby, to już nawet w spojrzeniu to widać, jak się kogoś spotyka, do kogoś podchodzi. Nawet jeżeli są natrętni, no to jednak to jest, wszystko jest jakieś takie do zaakceptowania. No ja lubię to w tych podróżach. Lubię ten kontakt, lubię przebywać z ludźmi, pomijając, że no lubię jeździć rowerem, dlatego jeżdżę rowerem, a to, że człowiek się czasami musi umordować, no trudno, to tak, efekt uboczny.
A czy jak jesteś w Polsce, to też podróżujesz? Polskę też poznajesz na rowerze?
Teraz nie, mało, rzadko. Jak byłem młodszy, to jeździłem dużo. Widocznie jakoś ciągnie mnie do tej egzotyki. To jest też, powiem, na zasadzie takiego kontrastu. Jeżeli jestem zbyt długo w Polsce, to tęsknię za tą, w cudzysłowie, taką egzotyką, że za tym miejscem innym, oddalonym najczęściej od Polski. Natomiast jak jestem tam, to znów tęsknię za Polską. Być może też nawet częściowo po to jeżdżę właśnie, żeby jakby bardziej doświadczyć, potem docenić to, co jest tutaj. Bo nieprawdopodobnie się potem docenia takie proste rzeczy tutaj. Nie wiem, chleb polski na przykład, truskawki w Polsce. Są zupełnie nie do podrobienia. To jest w ogóle, no jadłem truskawki, nie wiem, no w kilkunastu krajach na świecie, to w ogóle nie to. Tęskni się strasznie za chlebem, za jakimiś, nie wiem, za znajomymi, za miejscami. Oczywiście tęskni się za tymi miejscami, ale jak zbyt długo przebywam w jednym miejscu, to w pewnym momencie coś pcha mnie dalej i tak ja jakby nie mogę usiedzieć w jednym miejscu, więc to nie jest tak, że jakby wybrałem egzotykę, wybrałem inność, bo nie podoba mi się w Polsce, tylko jakby jest dużo miejsc, w których czuję się dobrze i w zależności od mojego jakiegoś nastroju, widzimisię, no i oczywiście możliwości najczęściej finansowych, no bo to też się oczywiście wiąże z finansami, jakiś dalszy wyjazd. Jeżeli mogę sobie pozwolić, no to jadę. Akurat teraz jestem w takiej komfortowej sytuacji, że nie pracuję na stałe, więc mam też ten komfort wyjechania choćby za tydzień, mnie coś znajdzie. tam na miesiąc, dwa. Być może to się zmieni kiedyś, ale takie życie prowadzę trochę, powiedzmy, nomady. Bardzo to jest takie życie chaotyczne, bardzo nieuporządkowane, w którym ja się jakoś odnajduję. Jest w tym chaosie, jest jednak jakiś porządek. Podejrzewam, że dla większości osób takich, no, posiadających stabilną pracę, rodzinę, to jest coś kompletnie jakiegoś chyba, może nie normalnego, ale nietypowego. O, może tak. No dla mnie jest to normalne w sensie typowości, że to jest takie jakby, no, bliskie mnie, że jest to dla mnie, nie jest to nic nienormalnego. Ten taki chaos, to takie rozkojarzenie, to, że nie wiem, co ja będę za tydzień robił nawet tak do końca. I jest mi w tym dobrze. Więc no, dla mnie jest to ogromny komfort, że ja mogę sobie pozwolić na to, że w każdej chwili mogę, na ile mi pozwoli zdrowie i siły, jeszcze się gdzieś przemieścić i pobyć.
To tak kończąc, taka praktyczna rada dotycząca parzenia kawy, bo ty tutaj właśnie na slajdach pokazałeś jeden sposób, o którym ja uważam siebie co prawda za specjalistę od kawy, ale tego sposobu na parzenie kawy nie znałam.
Tak, bo rzeczywiście jeżdżę z kawiarką, ale wtedy akurat jedna się zgubiła, a drugiej jeszcze nie zdążyłem zakupić i przez kilka tygodni zaparzałem kawę z pomocą skarpetki. To znaczy naciągałem skarpetę na kubek, bo w sklepach nie było papierków żadnych i bibułek, żeby usunąć fusy, żeby jakby, no, nie parzyć po turecku i nie było tych... Nie lubię fusów w kawie, więc żeby te fusy nie dostały się do środka, do napoju, to naciągam skarpetę. Oczywiście skarpetę już potem tylko do parzenia kawy, nie do jeżdżenia, na kubek. Wsypuję do niej te 3-4 łyżeczki kawy, zalewam wrzątkiem i to, co pod skarpetą w kubku zostanie, jest naprawdę bardzo aromatyczne. Polecam.
Właśnie nawet jeżdżąc rowerem po świecie, śpiąc w namiocie i nie mając takich komfortów i wygód, do jakich niektórzy są może przyzwyczajeni, to warto zadbać o coś takiego jak aromatyczny kubek kawy, od którego zaczynamy dzień. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że ty otworzyłeś ten festiwal i może otworzyłeś Siemiatycze na podróże. Oby.
Bardzo to byłoby miłe, gdybym kogoś zainspirował i ktoś miałby ochotę wyruszyć w świat, nawet niekoniecznie daleki, nawet na bezdroża Siemiatycz.